na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Myślę, że nie ma lepszych okoliczności do tego, by rozpocząć cykl audycji misyjnych niż tydzień misyjny, który właśnie aktualnie trwa w Kościele. Chcemy pochylić się nad tematyką Kościoła, który jest misyjny. I właściwie to jest taka audycja wprowadzająca, dlatego niech ona będzie takim drogowskazem, taką wskazówką pod te rozmowy, które w ramach cyklu będą się odbywały. Ale nie myślcie Państwo, że dziś obędzie się bez dialogu, bez rozmowy, bo mam tę przyjemność, by właśnie o tej tematyce porozmawiać z naszym diecezjalnym referentem do spraw misji, księdzem Piotrem Przybyłem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i myślę, że też tę rozmowę chciałabym rozpocząć od tego, o czym już właściwie nieco wspomniałam, ale trochę to rozbudowując. Co kryje się pod pojęciem Kościół misyjny?
Kościół ze swojej natury jest misyjny, jak określają to dokumenty Kościoła, a więc jest otwarty na głoszenie Ewangelii, bo misja to jest głoszenie Ewangelii. To nawet jest obowiązek Kościoła nadany przez Jezusa w wielu fragmentach Pisma Świętego. To widzimy. Idźcie i udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezus posyła apostołów do wszystkich miejscowości, gdzie sam udać się zamierzał. Posłał jeszcze innych 72. A więc naturą Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Także u samego początku Kościoła, a więc w dniu Pięćdziesiątnicy, słyszymy, że stanął Piotr wraz z 11 i przemówił. I zaczął ewangelizować mieszkańców, którzy się zjechali na święto ze wszystkich stron świata i od razu też wydało to owoce nawrócenia. A więc Kościół od samego początku jest misyjny.
Też pojawia się takie hasło nakaz misyjny. Ja też pozwolę sobie przytoczyć definicję tego pojęcia. Otóż Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego założyciela. Kto jest objęty takim nakazem misyjnym?
To, co też tutaj zostało zawarte w tym, Kościół jest katolicki, a więc powszechny i ma głosić misję całemu światu. I teraz nakazem misyjnym objęty jest każdy ochrzczony, każdy katolik, każdy wierzący, gdyż może być świadkiem Jezusa Chrystusa i ma być świadkiem Jezusa Chrystusa wszędzie, w swoim środowisku społecznym, środowisku na przykład pracy, szkolnym, w swojej ojczyźnie, w tym miejscu, gdzie się obecnie znajduje, ma głosić Chrystusa. Oczywiście myśląc o obowiązku misyjnym, mamy na myśli duchownych, siostry zakonne, ludzi zaangażowanych czy obecnych w hierarchii Kościoła, ale to dotyczy wszystkich wierzących.
Wspomniał ksiądz o tym, że dotyczy to też, może nawet mogłoby się wydawać, że przede wszystkim duchownych, ale chciałam zapytać, w jaki sposób można zostać misjonarzem, jednak mimo wszystko, czy mogą nimi zostać jedynie duchowni i osoby życia konsekrowanego? Jak to wygląda?
Oczywiście, że nie. Praktyka Kościoła pokazuje, że jest wielu misjonarzy świeckich, choćby w formie katechistów. Misjonarzem oczywiście może zostać każdy, nie tylko osoby konsekrowane, nie tylko duchowni. Więc aby zostać misjonarzem, to po pierwsze trzeba samemu odkryć sobie powołanie misyjne. Po drugie, pomóc sobie w ten sposób, że Kościół również rozezna to powołanie, poddać się rozeznaniu Kościoła. I Kościół rozeznaje to w różny sposób. Najpierw jest to na przykład zaangażowanie w ogóle w życie Kościoła aktywne, nie tylko na przykład przychodzenie na mszę czy modlenie się w prywatny sposób, ale jakiś wolontariat, najczęściej misyjny, zaangażowanie w koła, ogniska misyjne, tym podobne. Nieraz diecezje organizują wyjazdy na przykład na miesiąc dla rozeznania tego, czy się odnajdę w nowym miejscu, ale koniecznym warunkiem zostania misjonarzem jest ukończenie szkoły misyjnej. Gdyż nam się wydaje, że my na przykład pełni zapału możemy iść i z miejsca głosić Chrystusa w różnych krajach, ale tak nie jest. Oczywiście wiemy, że trzeba się uczyć języka, ale Trzeba się też nauczyć miejscowego myślenia, miejscowej kultury, miejscowego sposobu patrzenia na świat, bo nam się wydaje, że myśląc naszymi kategoriami, będziemy mogli nawracać, ale to jest nieskuteczne. Szkoła misyjna przysposabia w każdym aspekcie do pracy już bardziej w konkretnym rejonie albo w konkretnym kraju misyjnym i warunkiem jest ukończenie takiej szkoły oraz oczywiście na końcu uzyskanie nomen omen misji od ordynariusza, czyli biskupa miejsca.
No tak, tutaj zostało wspomniane o tym, że ta szkoła misyjna uczy, przygotowuje do posługi takiej misyjnej na konkretnym terenie, w konkretnym kraju i zapoznanie się z taką, chociaż w teorii, taką mentalnością tej lokalnej ludności. Podejrzewam też, że wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy, będziemy posłani na takie misje. I też podejrzewam, że od tego może poniekąd zależeć to, jakie cechy czy jaki sposób usposobienia będzie tutaj potrzebny, wymagany. Czy też jest jakiś taki zbiór cech, czy jakiś konkretny styl usposobienia, jaki powinien mieć misjonarz?
Misjonarz musi się odznaczać pewnymi cechami, zaczynając od takiej najbardziej przyziemnej. Musi to być człowiek chociaż minimum dobrego stanu zdrowia, bo wiadomo, kraje misyjne to są kraje, gdzie nie ma dostępu do medycyny, do podstawowych nawet środków życiowych, a więc pierwsze co to musi być zdrowy, ale to jest jakby drugorzędna kwestia. Natomiast cechy takie, które są pożądane od misjonarza, to jest właśnie zaangażowanie, chęć działania, chęć pracy, także rozeznanie właściwe swojego powołania, czyli duchowość głęboka odkrywana. Też skoro człowiek ma przekazywać wiarę, to zgodnie z przysłowiem Salomon z pustego nie naleje, sam musi mieć bogate życie, wewnętrzne życie wiary i musi posiadać cechy takiej otwartości. To, co też powiedziałem o szkole misyjnej, musi się otwierać na inną rzeczywistość i nawet ją umieć przyswoić, czyli zmieniać własne mapy mentalne, własne myślenie, własny sposób działania.
Ja tak sobie myślę przy tej okazji, że bycie misjonarzem to chyba też cała gama wyrzeczeń, bo przecież trzeba z takiego swojego życia codziennego poniekąd zrezygnować i przestawić je o 180 stopni.
Oczywiście, aczkolwiek to tutaj jest taki trochę problem, czy ktoś, kto ma powołanie misyjne, jakby zmienia swoje życie, bo Pan Bóg go prowadzi do tego naturalnie, czyli to jest jego natura, to jest jego powołanie, a więc to jest jego kierunek życia właściwy. Oczywiście zmiana otoczenia, daleka odległość na przykład od domu, tutaj się może spełnić to ewangeliczne zawołanie Jezusa, zostawcie umarłym chowanie ich umarłych, bo nawet taki misjonarz może nie być na pogrzebie własnych rodziców, gdyż będzie niemożliwy przyjazd, może się nawet o ich śmierci dowiedzieć po tygodniu czy jakoś. A więc jest to oczywiście seria wyrzeczeń i trudny czas, ale tak jak powiedziałem, jeżeli patrzymy w perspektywie nadprzyrodzonej powołania, to jest to jakby naturalne dążenie człowieka wspierane przez Pana Boga.
Ten punkt, w którym znajdujemy się w życiu, do którego docieramy, bardzo często jest z tym powołaniem powiązany. Jedni są powołani do życia zakonnego, inni na przykład do małżeństwa, inni do pracy posługi misyjnej, o której też teraz rozmawiamy. Ale jak rozpoznać taką duchowość misyjną u siebie i u drugiego człowieka? Czy da się w ogóle tego dokonać? Jak to wygląda?
Są to te kryteria od strony zewnętrznej, o której powiedziałem. Kościół rozeznaje przez zaangażowanie, przez predyspozycje takie naturalne. Natomiast w sobie wewnętrznie to musimy rozeznać już jakby indywidualnie. Nie ma takiego modelu odkrywania swojego powołania misyjnego. Coś po prostu człowieka ciągnie do tego. I znam też i oczywiście misjonarzy i znam też takie powołania misyjne kształtujące się. I widzę na przykład taki zapał u jednego księdza, który po prostu widzę, że go już tu wyrywa, żeby z Polski wyjechać. Natomiast też na przykład zgłosił się do mnie ktoś, kto chciał jechać na misję, ale zupełnie nie chciał się w nic zaangażować wcześniej w diecezji i tak dalej. I później już w ogóle się do mnie nie odezwał, więc myślę, że to był słomiany zapał misyjny na przykład. Czyli to jakoś idzie rozeznać również z zewnątrz.
Zdaje się, że w momencie, kiedy chciałoby się ewangelizować, zanosić tę naukę o Chrystusie do ludzi, którzy go nie znają, to przecież od razu też Rzymu nie zbudowano, jak to się kolokwialnie mówi, że trzeba od czegoś zaczynać i tak stopniowo się angażować w tę działalność misyjną, bo chyba nie da się tak od razu rzucić na głęboką wodę.
Jest taka metoda nauki pływania, że się wrzuca dziecko do wody i ono się nauczy pływać, ale jest pewne ryzyko, że jednak utonie i nie jest to metoda wskazana. No i podobnie z misjami czy z czymkolwiek innym. Jeżeli byśmy bez przygotowania tak na to wskoczyli, no to może to taki misjonarz przypłacić życiem. Bo wiadomo, że na przykład kraje misyjne to są kraje islamskie, więc zagłoszenie Chrystusa, zawiezienie Pisma Świętego w języku arabskim grozi śmierć. Więc trzeba tutaj też dużej roztropności i do wszystkiego trzeba podchodzić z głową. Nie tylko serce, ale i rozum, tak jak nas uczy życie i zresztą Kościół również.
Trzeba tutaj wiedzieć, jak to ze sobą połączyć tak racjonalnie mimo wszystko. Też misyjność Kościoła stała się obiektem zainteresowań wielu znamienitych osób, ale szczególnie bliska wydaje się nam być postać świętego Jana Pawła II. Swoją encyklikę Redemptoris Missio z 1990 roku rozpoczyna tymi słowami. Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do ogłoszenia wielkich dzieł Bożych. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. W imieniu całego Kościoła muszę powtórzyć to wołanie świętego Pawła. Jak można rozumieć, interpretować ten przytoczony cytat?
Jan Paweł II tutaj w tym fragmencie mówi też o tym, co wcześniej poruszaliśmy, czyli że Kościół ze swojej natury jest misyjny, że to jest jego powołanie, by głosić Chrystusa całemu światu. Nawet powołuje się na fragment ze świętego Pawła, biada mi, gdybym głosił Ewangelii. Zresztą w listach świętego Pawła możemy znaleźć wiele takich podobnych fragmentów do tego, a więc to, że trzeba głosić Ewangelię, a dwa, że Kościół cały czas uczy się jakby tego głoszenia Ewangelii, cały czas rozeznaje, cały czas prowadzi działanie misyjne do momentu, aż prawda o zbawieniu dotrze do wszystkich zgodnie z uniwersalnością zbawienia głoszoną przez Chrystusa. Możemy to też odnieść do Eucharystii, gdzie słyszymy za każdym razem o krwi, która za was i za wielu będzie wylana. Za was to jest za was tutaj obecnych, za was będących w Kościele, a za wielu to znaczy za wszystkich innych. Krew Chrystusa została przelana za wszystkich ludzi.
Skoro jesteśmy już też przy tej tematyce, przy Słowie Bożym, jakie znaczenie dla dzisiejszego świata ma głoszenie Ewangelii?
Oprócz oczywiście tego, na czym cały czas się koncentrujemy, czyli głoszenia Chrystusa, głoszenia Ewangelii, głoszenia orędzia zbawienia, czyli tego, co prowadzi nas do życia wiecznego, to działalność misyjna ma także wymiar taki prospołeczny, ale nawet to trzeba by szerzej powiedzieć, taki podnoszący ludzkość, bo to nie tylko misjonarze głoszą Ewangelię, ale również działają na polu takim preewangelizacyjnym, procywilizacyjnym, prokulturowym, więc to podnosi te ludy, na przykład prymitywne, o pewne poziomy wyżej, ale także kultura chrześcijańska, chrześcijaństwo jako samo w sobie wnosi oczywiście wartość dodaną do całego świata. Wartości chrześcijańskie, dekalog, który jest w nich zawarty, kategoria miłości bliźniego wprowadzona przez Chrystusa, to wszystko również czyni świat po prostu lepszy.
Patrząc na naszą diecezję, również moglibyśmy takie oznaki misyjności odnaleźć. I tak kolokwialnie mówiąc, patrząc na nasze podwórko, jak wygląda kwestia misyjności w naszej diecezji? W jaki sposób się ona objawia?
Misjonarzy jako posłanych z diecezji, bo nie liczę tutaj misjonarzy zakonnych, misjonarza z neokatechumenatu, tych, którzy są na tak zwanych polskich placówkach misyjnych, to mamy 4 misjonarzy, 2 w Brazylii, 1 w Ekwadorze, 1 w Kazachstanie. Prowadzimy szereg akcji misyjnych. Co roku taka jest akcja główna prowadzona z Fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie, gdzie właśnie są te działania takie nie tylko ewangelizacyjne, ale procywilizacyjne poprzez zbiórkę funduszy na jakąś określoną ludność, która potrzebuje najpierw też na przykład chleba, ale i pomocy w edukacji, w pracy, więc tego typu działalność misyjną. Mamy szereg kół misyjnych, ognisk misyjnych, pewne grupy misyjne w parafiach też działające. Wiem też, że na przykład niektóre parafie regularnie wspierają na przykład jednego ucznia w edukacji, albo budują studnie w Afryce, albo wspierają jakąś wioskę i tak dalej swoimi właśnie zbiórkami, zaangażowaniem. No i oczywiście akcje modlitewne, misyjne, różaniec misyjny, wszystkie tego typu zaangażowania misyjne również w formie modlitwy, ofiarowania cierpienia.
Też w minioną niedzielę przecież zakończyliśmy jedną z takich akcji. Mój brat Pigmej, czy kilka słów na temat tej akcji moglibyśmy usłyszeć?
Akcja Mój brat Pigmej miała właśnie taki sam przebieg jak te ogólnie wspomniane, a więc wspieranie tytułowego plemienia Pigmejów w edukacji poprzez takie pakiety, które nazwaliśmy umownie chleb, książka, motyka. Czyli dbamy o wyżywienie tych ludzi, książka, no to edukację, czyli fundujemy szkołę i motyka, kupujemy narzędzia, gdyż lepiej uposażony pracownik uzyskuje lepszą pracę, lepiej płatną, a więc podnosi się jego status społeczny. I w ten sposób, tak jak powiedziałem, tutaj jest działanie takie przyziemne, ale prowadzone przez misjonarzy, którzy też ewangelizują, to mamy tutaj ludzi, którzy są już wierzącymi w Chrystusa, a jednocześnie jakość ich życia jest większa, przez co osiągają wyższy status społeczny i wtedy mogą oddziaływać na szersze grono ludzi, również oni głosząc im Chrystusa w swoim środowisku. I akcja ta okazała się największym na razie sukcesem w naszej diecezji, gdyż zebrano 200 tysięcy złotych. Jest to skala, która zaskoczyła wszystkich, ze mną włącznie, z organizatorami, z pomocy Kościołowi w Potrzebie, a więc myślę, że jest to duży sukces i też dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę działalność.
To też może chodzi o to, żeby budować tę świadomość misyjną, więc wierzymy, chcemy w to wierzyć, że z każdym rokiem i każdą kolejną taką akcją to zaangażowanie nas jako diecezjan będzie coraz to większe. Ale tak kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze zapytać, w jaki sposób można wspierać misyjne działania, bo przecież nie każdy ma możliwość, by docierać z Bożym Słowem na krańce świata. O pewnych metodach już przed momentem wspomnieliśmy. Ale czy to jest wszystko?
Wyobraźnia nas nie ogranicza, więc można wskazać wiele takich możliwości. Oczywiście dla każdego dostępna jest modlitwa i ofiarowanie cierpienia, nawet sobie nie zdajemy sprawy choćby, jaka jest rola ludzi chorych w kościele, którzy na przykład modlą się i ofiarują swoje cierpienie za misję. Myślę, że oni robią dużo więcej niż na przykład każdy z nas. Ale tak jak powiedziałem, zaangażowanie w pewne akcje charytatywne, czyli w sposób materialny, wolontariat misyjny, grupy, wspólnoty misyjne, ogniska, koła misyjne, to jest to. No i praktyka życia codziennego, czyli głoszenie Chrystusa najbliższym, także nie tylko słowami, ale poprzez po prostu praktykowanie miłości bliźniego. Tak jak też jest powiedziane, że najlepszym świadectwem dla niewierzących jest zobaczenie, jak chrześcijanie się miłują.
I myślę, że te słowa też nas umocniły w takim przekonaniu, że w Kościele każdy jest ważny i każdy jest potrzebny, że wzajemnie się uzupełniamy i myślę, że właśnie o tym powinniśmy pamiętać, ale też i mieć w sobie takie poczucie, taką chęć dzielenia się dobrem, również i w kontekście misyjnym. Na co dzień też można wspierać tego typu akcje. Nie trzeba czekać na to, by były to takie akcje bardzo publiczne, ale nawet ta modlitwa, która też została tu wspomniana, do tego zachęcamy. A o kościele misyjnym miałam przyjemność rozmawiać z naszym diecezjalnym referentem do spraw misji, księdzem Piotrem Przybyłem. Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże wszystkim.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię. Świat jest głodny Boga.